Wieża jaskółki. Taśma 16, ścieżka 2. Zbliżyła się, powiedziała Ciri głaszcząc kota. Była wysoka, zadbana, bardzo różniąca się od reszty tej zgrai. Nawet na swój sposób ładna. I wzbudzała szacunek. Ci dwaj, którzy mnie pilnowali, wulgarne prostaki, przestali kląć, gdy podeszła. Wysogota milczał. Ona zaś, ciągnęła Ciri, pochyliła się, spojrzała mi w oczy. Od razu poczułam coś dziwnego. Coś mi tak jakby chrupnęło z tyłu głowy, zabolało, zaszumiało w uszach, a w oczach zrobiło mi się na moment bardzo jasno. Coś we mnie weszło, obrzydliwie i oślizle. Ja to znałam. Yennefer pokazywała mi w świątyni, ale tej kobiecie nie chciałam na to pozwolić, więc zwyczajnie odepchnęłam to coś, czym mnie penetrowała, odepchnęłam i wyrzuciłam z siebie, z całą mocą, na jaką było mnie stać. A wysoka kobieta wygięła się i zachwiała, jakby dostała pięścią, zrobiła dwa kroki do tyłu i krew rzuciła się jej z nosa, z obu dziurek. Wysogota milczał. A ja, Ciri podniosła głowę, zrozumiałam, co się stało. Nagle poczułam w sobie siłę. Utraciłam ją tam, na pustyni Korat. Wyrzekłam się. Nie mogłam później czerpać, nie mogłam korzystać. A ona, ta kobieta, dała mi siłę. Wręcz wepchnęła mi broń do ręki. To była moja szansa. Kenna zatoczyła się i ciężko usiadła na piasku, kiwając się i macając grunt jak pijana. Krew lała się jej z nosa na usta i podbródek. Co jest? Andres wierny zerwał się, ale nagle chwycił się oburącz za głowę, otworzył usta, z ust wydobył się skrzek. Szeroko otwartymi oczami wpatrywał się w Stigwarda, ale z nosa i uszu pirata też już ciekła krew, a oczy zachodziły mgłą. Andres upadł na kolana, patrząc na Neratina Czekę, stojącego z boku i przyglądającego się spokojnie.
Neratin, pomóż!
Czeka nie poruszył się. Patrzył na dziewczynę. Ta obróciła na niego oczy, a on zachwiał się. Nie trzeba, uprzedził szybko. Jestem po twojej stronie. Chcę ci pomóc. Daj, przetnę ci więzy. Masz nóż. Sama rozetnij obroże. Ja przyprowadzę konie.
Czeka! Wydusił ze zdławionej krtani Andres wierny. Ty zdre...
Dziewczyna uderzyła go wzrokiem, a on padł na leżącego bez ruchu Stigwarda i zwinął się w pozycję płodu. Kenna nadal nie mogła wstać. Krew gęstymi kroplami kapała jej na pierś i brzuch.
Alarm!
Wrzasnęła nagle wychodząca zza chałup Chloe Stitz, upuszczając baranie żebro.
Alarm! Silifant, Skellen, dziewczyna ucieka!
Ciri już była w siodle. W ręku miała miecz.
Jicha, Kelpi! Alarm!
Kenna drapała piasek. Nie mogła wstać. Nogi w ogóle jej nie słuchały. Były jak z drewna. Psioniczka, pomyślała. Trafiłam na super psioniczkę. Dziewczyna jest z 10 razy silniejsza ode mnie. Dobrze, że nie zabiła. Jakim cudem ciągle jestem przytomna? Od strony chałup biegła już kupa. Na jej czele Ola Hersheim, Bert Bridgen i Till i Craig. Spieszyli też na majdan strażnicy spod kołowrotu. Dak Silifan, Bore Ashmun. Ciri zawróciła, wrzasnęła, pocwałowała w stronę rzeki. Ale i stamtąd już biegli uzbrojeni ludzie. Skellen i Bonhart wypadli ze świetlicy. Bonhart miał w ręku miecz. Neratin Czeka krzyknął, najechał na nich koniem i obu powalił. Potem wprost z siodła rzucił się na Bonharta i przygniótł go do ziemi. Rience wypadł na próg i patrzył ogłupiały.
— Łapać ją!
— ryknął Skellen, zrywając się z ziemi.
— Łapać albo zabić! — Żywą!
— zawył Rience.
— Żywą!
Kenna widziała, jak Ciri została odpędzona od nadrzecznej palisady, jak zawróciła karą klacz i pomknęła w stronę kołowrotu. Widziała, jak kabernik Turent doskoczył i chciał zwlec ją z siodła. Widziała, jak błysnął miecz, widziała, jak z szyi Turenta siknęła karminowa struga. Dede Vargas i Fripp młodszy też to widzieli. Nie zdecydowali się zastąpić dziewczynie drogi. Zemknęli między chałupy. Bonhart zerwał się. Uderzeniem głowicą miecza odepchnął od siebie Neratina Czeka i ciął strasznie, skośnie przez pierś. I natychmiast skoczył za Ciri. Rozpłatany i broczący krwią Neratin zdołał go jeszcze chwycić za nogi. Puścił dopiero przybity sztychem do piasku. Ale tych kilku sekund zwłoki było dość. Dziewczyna spięła klacz, uchodząc przed Silifantem i Munem. Szkelen chyłkiem jak wilk zabiegł z lewej, machnął ręką. Kenna widziała, jak coś zalśniło w locie. Widziała, jak dziewczyna targnęła się i zachwiała w siodle, a z twarzy fontanną buchnęła jej krew. Odchyliła się w tył, tak, że przez chwilę leżała plecami na zadzie klaczy. Ale nie spadła, wyprostowała się, utrzymała na kulbace, przewierając do końskiej szyi. Kara klacz roztrąciła zbrojnych i gnała wprost na kołowrót. Za nią biegł Mun, Silifant i Chloe Sztic z kuszą.
— Nie przeskoczy, mamy ją! — wrzasnął triumfalnie Mun. — 7 stóp nie weźmie żaden koń! — Nie strzelaj, Chloe!
Chloe Sztic nie słyszała w ogólnym wrzasku. Zatrzymała się, przyłożyła kuszę do policzka, a powszechnie wiedziano, że Chloe nie chybia nigdy.
— Trup! — krzyknęła. — Trup!
Kenna widziała, jak nieznany jej z imienia niski mężczyzna podbiegł, podniósł kuszę i z bliska strzelił Chloe w plecy. Bełt przeszedł na wylot w eksplozji krwi. Chloe padła bez jęku. Kara klacz docwałowała do kołowrotu, cofnęła lekko głowę i skoczyła. Wzbiła się i wręcz wspięła na bramę. Wdzięcznie podgiąwszy przednie nogi, przewinęła się po niej jak czarna, jedwabna wstęga. Zebrane razem tylne kopyta nawet nie musnęły górnej belki.
— Bogowie! — krzyknął Dacr Silifant. — Bogowie, cóż to za koń? Wart swej wagi w złocie! — Klacz dla tego, kto ją złapie! — krzyknął Szkelen. — na koń i gonić!
Przez otwarty wreszcie kołowrót pogalopowała pogoń, wzbijając kurz. Przed wszystkimi, na czele, cwałowali Bonhart i Boreasz Mun. Kenna wstała z wysiłkiem i natychmiast zatoczyła się i ciężko siadła na piasku. W nogach boleśnie mrowiło. Kabernik Turent nie poruszał się. Leżał w czerwonej kałuży z szeroko rozrzuconymi rękami i nogami. Andres Wierny usiłował podnieść wciąż nieprzytomnego Stigwarda. Skurczona na piasku Chloe Sztic wydawała się maleńka jak dziecko. Ola Harsheim i Bert Bridgen przywlekli przed Szkelena niskiego mężczyznę. Tego, który zabił Chloe. Puszczyk dyszał i aż dygotał z wściekłości. Z przewieszonego przez pierś bandolieru wyjął drugą stalową gwiazdę, taką samą, jaką przed chwilą zranił w twarz dziewczynę.
— Niech cię piekło pochłonie, Szkelen! — powiedział niski mężczyzna.
Kenna przypomniała sobie jego nazwisko. Mekkezer. Jedaja Mekkezer. Gemerczyk. Poznała go w Rokain. Puszczyk zgarbił się, gwałtownie machnął ręką. Sześciozębna gwiazda zawyła w powietrzu i głęboko wbiła się w twarz Mekkezera, między oko a nos. Trafiony nawet nie krzyknął. Zaczął tylko silnie i spazmatycznie dygotać, a w uścisku Harsheima i Bridgena. Dygotał długo, a zęby wyszczerzył tak upiornie, że wszyscy odwrócili głowy. Wszyscy oprócz Puszczyka. Wyrwij z niego mój Orion, Ola! — powiedział Stefan Szkelen, gdy wreszcie trup bezwładnie obwisł w trzymających go ramionach. — I zakopcie to ścierwo w gnoju, razem z tym drugim ścierwem, z tym hermafrodytą, żeby śladu po obu parszywych zdrajcach nie zostało. Nagle zawył wicher. Napłynęły chmury. Nagle zrobiło się mroczno. Straże wołały na murach cytadeli. Siostry Skarra chrapały w duecie. Kohut głośno sikał do pustego kibla. Kenna podciągnęła koc pod brodę. Wspominała. Nie dogonili dziewczyny. Znikła. Po prostu znikła. Boreasz Mun, niebywałe, zgubił ślad karej klaczy po jakichś 3 milach. Nagle, bez ostrzeżenia, zrobiło się ciemno, wicher przygiął drzewa niemal do ziemi. Lunął deszcz. Ba! Huknęły nawet gromy, zaświeciły błyskawice. Bonhart nie darował. Wrócili do Goworożca. Wrzeszczeli na siebie. Wszyscy, jeden przez drugiego i jeden na drugiego. Bonhart, Puszczyk, Riens i ten czwarty, zagadkowy, nieludzki, skrzeczący głos. Potem podnieśli na siodła całą Hanzę, prócz tych, którzy, tak jak ja, nie byli w stanie jechać. Skrzyknęli chłopów z pochodniami, pognali w lasy. Wrócili nad ranem. Wrócili z niczym, jeśli nie liczyć zgrozy, którą mieli w oczach. Gadki, przypomniała sobie Kenna, zaczęły się dopiero po kilku dniach. Początkowo wszyscy zbyt bali się Puszczyka i Bonharta. Ci byli tak wściekli, że lepiej było nie leść im w oczy. Za jakieś niebaczne słowo nawet Bert Bridgen, oficer, wziął przez łeb trzonkiem na haja. Ale potem gadano o tym, co działo się wówczas podczas pościgu. O malutkim, słomianym jednorożcu z kapliczki, który nagle urósł do rozmiarów smoka i spłoszył konie tak, że jeźdźcy pospadali, cudem jedynie nie łamiąc karków. O cwałującej po niebie kawalkadzie ognisto-okich widm na szkieletach koni, wiedzionej przez straszliwego króla kościotrupa, rozkazującego swym sługom upiorom zacierać ślady kopyt czarnej klaczy postrzępionymi płaszczami. O makabrycznym chórze lelków kozodojów, wołających lik wor z krwi, lik wor z krwi. O budzącym zgrozę wyciu upiornej banshee, zwiastunki śmierci. Wiatr, deszcz, chmury, krzaki i drzewa o fantastycznych kształtach, do tego strach, który ma wielkie oczy, komentował Boreasz Mun, który przecież tam był. Ot całe wyjaśnienie. A lelki? Lelki jak to lelki, dodawał. Krzyczą zawsze. A trop? Ślady kopyt, które nagle nikną, jakby koń w niebiosa uleciał? Twarz Boreasza Muna, tropiciela, umiejącego wytropić rybę w wodzie, tężała na to pytanie. Wicher, odpowiadał. Wicher zawiał ślady piaskiem i listowiem. Innego wytłumaczenia nie ma. Niektórzy nawet wierzyli, przypomniała sobie Kenna. Niektórzy nawet uwierzyli, że to wszystko były zjawiska naturalne, albo przywidzenia. I nawet śmiali się z nich. Ale przestali się śmiać. Po Dundar nie śmiał się już nikt. Gdy ją zobaczył, cofnął się odruchowo, wciągając powietrze. Zmieszała gęsi smalec z sadzami z komina. Powstałą tłustą barwiczką uczerniła oczodoły i powieki, przedłużając je długimi liniami aż po uszy i skronie. Wyglądała jak demon. Od czwartej kępy na wysoki las, samym skrajem, powtórzył wskazówki. Potem wzdłuż rzeki aż do trzech uschłych drzew. Od nich grabowym grądem jak strzelił na zachód. Pokażą się sosny. Jedź skrajem i licz dukty. Skręcisz w dziewiąty. I później nie skręcaj już nigdzie. Potem już będzie osada Dundar. Od jej północnej strony jest wysiłek. Kilka chałup. A za nimi, na rozstaju, karczma. Pamiętam. Trafię, nie bój się. Najpilniej uważaj przy zakolach rzeki. Strzeż się miejsc, gdzie trzcina jest rzadsza. Miejsc porośniętych rdestem. A gdyby jednak przed sosnowym borem zaskoczył cię mrok, zatrzymaj się i przeczekaj do rana. Pod żadnym pozorem nie jedź przez bagna nocą. Już prawie nów, w dodatku chmury. Wiem. Jeśli chodzi o kraj jezior, kieruj się na północ, przez wzgórza. Unikaj głównych traktów, na głównych traktach pełno wojska. Gdy dotrzesz do rzeki, dużej rzeki, która nazywa się Syltę, to będzie więcej niż połowa drogi. Wiem. Mam mapę, którą mi narysowałeś. A tak, prawda. Ciri po raz kolejny sprawdziła uprząż i juki. Machinalnie, nie wiedząc, co powiedzieć, odwlekając to, co należało wreszcie powiedzieć. Było mi miło cię gościć, uprzedził ją. Naprawdę. Żegnaj, Wiedźminko. Żegnaj, pustelniku. Dziękuję ci za wszystko. A już była w siodle, już sposobiła się, by cmoknąć na kelpi, gdy podszedł i chwycił ją za rękę. Ciri, zostań. Przeczekaj zimę. Dotrę do jeziora przed mrozami. A potem, jeśli będzie tak, jak mówiłeś, nic już nie będzie miało znaczenia. Wrócę teleportem, na Tanet, do szkoły w Aretuzie, do pani Rity. Wizogoto, jak to było dawno. Wieża jaskółki to legenda. Pamiętaj, to tylko legenda. Ja też jestem tylko legenda, powiedziała gorzko. Od urodzenia. Zerael, jaskółka, dziecko niespodzianka. Wybranka, dziecko przeznaczenia. Dziecko starszej krwi. Jadę, Wysokoto. Bywaj w zdrowiu. Bywaj w zdrowiu, Ciri. Karczma na rozstajach za wysiłkiem była pusta. Cyprian Fripp młodszy i jego trzej druhowie zakazali wstępu miejscowym i przepędzali przyjezdnych. Sami zaś ucztowali i pili całymi dniami, przesiadując w zadymionym i mrocznym lokalu, śmierdzącym tak, jak zwykle śmierdzi karczma w zimie, gdy nie otwiera się okien ani drzwi. Potem, kotem, myszami, onucami, sośniną, bździną, tłuszczem, spalenizną i mokrą, parującą odzieżą. Srał pies taką dolę, powtórzył po raz chyba setny Józjanowic, gemerczyk, machając w stronę dziewek służebnych, by przyniosły wódki. Żeby tego puszczyka pokręciło, a w takiej dziurze parszywej kazał siedzieć. Już bych wolał po lasach z patrolami jeździć. Toś chyba głupi, odrzekł Dede Vargas. Na dworze sakramencki ziąb. Ja tam wolę w cieple. I przy pannie. Z rozmachem klepnął dziewkę w pośladki. Dziewka pisnęła, niezbyt przekonująco i z wyraźnym zobojętnieniem. Była, prawdę powiedziawszy, przygłupawa. Praca w karczmie nauczyła ją tylko tego, że jak klepią albo szczypią, wypada piszczeć. Cyprian Fripp i jego kompania dobrali się do obu służebnych dziewek już drugiego dnia po przyjeździe. Karczmarz bał się protestować, a dziewki były zbyt mało rozgarnięte, by myśleć o protestach. Życie nauczyło je już, że jeśli dziewka protestuje, to ją biją. Rozumniej więc poczekać, aż się znudzą. Ta cała falka, znudzony Rispa Laponte, podjął kolejny standardowy temat znudzonych wieczornych rozmów. Skapiała gdzieś w lasach. Powiadam wam, widziałem, jak ją wtedy Szkelen w gębę Orionem sieknął, jak z niej jucha fontanną bluznęła. Z tego, powiadam wam, nie mogła się wykaraskać. Puszczyk chybił jej, orzekł Józjanowicz. Ledwo zawadził Orionem. Gębę i owszem, nieźle jej rozwalił, samym widział, ale... Przeszkodziło to dziewce w skoku ponad kołowrót? Spadła z konia? Akurat. A kołowrót zmierzył im potem. 7 stóp i 2 cale, jak w pysk dał. I co? Skoczyła. I jak jeszcze? Między siodło a dupkę klingi noża byś nie wcisnął. Krew z niej szła, by z cebra, zaprotestował Rispa Laponte. Jechała, mówię wam, jechała, a potem spadła i skapiała w jakim wykrocie. Wilcy i ptacy ścierwo zjedli, kuny dokończyli, a mrówcy wyczyścili ślady. Koniec, daj rad. Wtedy my tu, powiadam wam, na darmo siedzimy i pieniądze przepijamy. I to własne, bo lafy jakoś nie widać. Nie może tak być, by po trupie ni śladu, ni znaku nie zostało, rzekł z przekonaniem Dede Vargas. Zawsze coś zostaje. Czerep, miednica, a grubszy jak Ignat. Riens, ten czarownik, ostatki falki wreszcie znajdzie. Wtedy będzie sprawie koniec. I może wtedy tak nas pogonią, że z lubością to nieróbstwo i ten parszywy chlew wspomnimy. Cyprian Fripp młodszy obrzucił znudzonym spojrzeniem ściany karczmy, na których znał już każdy gwóźdź i każdy zaciek. I te gorzałe paskudną, i te o, dwie, co cebulą śmierdzą, a gdy je chędożysz, to leżą jak cielęta, w powałę patrzą i w zębach sobie dłubią. To wszystko lepsze niż ta nuda, zawyrokował Józjanowicz.
Wyć się chce. Zróbmy, kurwa, coś, a cokolwiek, wieś podpalmy albo co.
Skrzypnęły drzwi. A dźwięk był tak niecodzienny, że wszyscy czterej zerwali się z miejsc.
Won! Zaryczał Dede Vargas. Wynocha, dziadu! Żebraku, śmierdzielu, won na dwór!
Zostaw, machnął ręką znudzony Friv. A widzisz, dudy targa, to jeno dziad proszalny. Pewnie stary żołnierz, co graniem i śpiewem po zajazdach zarabia. Na dworze słota i ziąb, niech se siędzie.
Byle dalej od nas.
Jus Janowic wskazał dziadowi, gdzie ma usiąść. Bo nas wszy oblezą. No stąd widzę, jakie po nim łażą okazy. Myślałby kto, nie wszy to, a żółwie.
Daj mu, władczo skinął Frip młodszy, jakiej strawy gospodarzu, a nam gorzałki.
Dziad ściągnął z głowy wielką futrzaną czapę i dostojnie roztoczył wokół siebie smród.
Dzięki niech wam będą, moi ściewy wielmożni, przemówił. Toż dziś Wilja Saowin, święto. W święto nie godzi się nikogo napędzać, by na dżdżu mukł a marzu. W święto godzi się poczęstować.
Prawda, palnął się w czoło Rispat Lapointe. Toż dziś Wilja Saowin, koniec października.
Noc czarów.
Dziad siorbnął przyniesionej mu wodnistej polewki.
Noc duchów, a strachów.
Oho, rzekł Józ Janowic. Dziadek, baczcie, zaraz nas tu dziadowską opowieścią uraczy.
Niechże uraczy, ziewnął Dede Vargas. Wszystko lepsze niż ta nuda.
Saowin, powtórzył zasępiony Cyprian Frip młodszy. A już 5 tygodni od goworożca.
A już 2 tygodnie, jak tu siedzimy. 2 bite tygodnie. Ha! Saowin! Ha!
Noc dziwów!
Dziad oblizał łyżkę, palcem wybrał coś z dna miski i zjadł owo coś.
Noc strachów i czarów!
A nie mówiłem?
Wyszczerzył zęby Józ Janowic. Będzie dziadowska gadka. Dziad wyprostował się, podrapał i czknął.
Wilja Saowin, zaczął z emfazą, ostatnia noc przed nastaniem listopadowego nowiu, jest to u elfów ostatnia noc starego roku. Gdy nowy dzień nastanie, to jest już u elfów rok nowy. Tedy jest u elfów zwyczaj, by w noc Saowin wszystkie ognie w domiu i obejściu jedną szczapką smolną podpalić, a resztę szczapki schować dobrze, aż do maja, i tąże samą ogień Beltane rozniecić. Wtedy, mówią, będzie się wiodło, a darzyło. Tak, nie jeno elfy, nasi też niektórzy tak czynią, żeby się od duchów złych uchronić.
Duchów, parknął Jus, słuchajcie jeno, co ten pierdoła gada.
To noc Saowin,
oznajmił dziad przejętym głosem.
W taką noc duchy chodzą po ziemi, duchy zmarłych pukają do okien. Wpuśćcie nas, jęczą, wpuśćcie. Tedy im trzeba miodu dać, a kaszy, a to wszystko wódką pokropić.
Wódką? To ja sobie samemu wolę gardło pokropić,
zarechotał Rispat Lapointe.
A twoje duchy, stary, mogą mnie, o, tu pocałować.
Oj, moi ściewy, nie róbcie sobie z duchów żartów, posłyszeć gotowe, a mściwe są. Dziś Wilja Saowin, noc strachów i czarów.
Nadstawcie uszu, słyszycie, jak dookoła szuści coś i stuka? To umarli przychodzą zza światów, chcą wkraść się do domów, by ogrzać się przy ogniu i podjeść sobie suto. A tam, po ogołoconych rżyskach i bezlistnych lasach, hula wicher i zamróz, a biedne duchy ziębną, ciągną tedy ku domostwom, gdzie ogień i ciepło. Tedy nie zapomnieć wystawić im jadła w miseczce na próg albo gdzie na gumno, bo jeśli tam zmory niczego nie najdą, po północku same do chałupy wejdą, by poszukać.
— Orety!
Szepnęła głośno jedna ze służebnych dziewek i zaraz pisnęła, bo Frip uszczypnął ją w tyłek. Niezła gadka, powiedział, ale jeszcze jej do dobrej daleko. Nalejcie, gospodarzu, staremu kufel grzańca. Może dobrą opowie. Dobrą opowieść o duchach, chłopcy. Po tym poznacie, że dziewkom zasłuchanym możesz kuku zrobić, ani się spostrzegą. Mężczyźni zarechotali, rozległy się piski obu dziewcząt, u których sprawdzano stopień zasłuchania. Dziad pociągał grzane piwo, siorbiąc głośno i bekając. — Aby się tu nie uchlaj i nie uśnij — ostrzegł groźnie Dede Vargas. — Darmo cię nie poim. Bajaj, śpiewaj, na dodach graj. Wesoło ma być! Dziad otworzył gębę, w której pojedynczy ząb bielał niby słup milowy pośród ciemnego stepu. — Toż to moiście wysałowin! Jaka tu muzyka, jakie granie! Nie lza, muzyka saowin to ten za oknem wicher. To wilkołaki wyją i wąpierze, mamuny zawodzą i jęczą, gule zębami zgrzytają. Banshi skowyczy i krzyczy, a kto jej krzyk posłyszy, temu niezawodnie rychły zgon pisany. Wszelki zły duch opuszcza swe ukrycie. Wiedźmy lecą na ostatni ich przed zimą zbór. Saowin jest noc strachów, dziwów a zwidów. W las nie chodzić, bo borowy zagryzie. Przez żalnik nie iść, bo umrzy kocapi. Na w ogóle z chałupy lepiej nie wychodzić. A dla pewności w próg wbić nowy nóż żelazny. Nad takim złe się przestąpić nie ośmieli. Babom zasie pilnie strzec dzieci, albowiem w noc saowin może dziecko rusałka albo płaczka skraść, podłożyć obmierzłego odmieńca. A która baba brzemienna niechajże lepiej nie wychodzi na dwór, bo może nocnica płód w łonie zauroczyć, miast dzieciątka zrodzi się strzyga z żelaznymi zębami. O rety, a z żelaznymi zębami! Pierw matce pierś obgryzie, potem ręce obgryzie, lico obgryzie. Och, alem też zgłodniał. Naści kość, jest ci na niej jeszcze mięso. Więcej starym jeść niezdrowo. Zatknąć się mogą i koprytnąć. A niech tam, przynieś mu jeszcze piwa, dziewko. No, stary, gadaj nam o duchach jeszcze. Saowin moi ściewy. Jest dla upiorów ostatnia noc, by sobie poswywolić. Później już zamróz siły im odbiera, schodzą więc do otchłani, pod ziemię, skąd już całą zimę nosa nie wyściubią. Dlatego od saowin aż do lutego, do święta Imbalg, najlepszy jest czas na wyprawy do miejsc nawiedzonych, by skarbów tam szukać. Jeśli w ciepły czas, weźmy dla przykładu, przy wichtowym kurhanie gmerać, jak dwa a dwa cztery zbudzi się wicht, wyskoczy roześlony i gmeracza zji. A od saowin do Imbalg gmera jak rzep, ile sił starczy. Wicht jak stary niedźwiedź mocno śpi. Ot, wydumał stary piernik. Wżdy prawdy ja, moi ściewy. Tak, tak. Czarodziejska jest noc saowin. Straszna, ale i zarazem najlepsza do wróżb i wieszczb wszelakich. W taką noc kabały warto stawiać i z kostek wróżyć, i z ręki, i z koguta białego, z cebuli, z sera, z króliczych bebechów, ze zgnitego nietoperza. Tfu. Andrzej Sapkowski, Wieża Jaskółki, taśma 16, koniec ścieżki drugiej.